Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Polećmy dobremu Bogu ten czas. Prośmy, aby światło Ducha Świętego oświeciło nas, abyśmy poznając Boga potrafili bardziej Go rozumieć i kochać. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, zbaw ode złego. Amen. Stolico mądrości. Proszę usiąść. Temat dzisiejszego wykładu to wczesne chrześcijaństwo, a filozofia, dokładnie grecko-helenistyczna filozofia, czyli filozofia tamtego czasu, kiedy chrześcijaństwo się rodziło, kiedy żył Jezus i jego uczniowie, pierwsi uczniowie. Spróbujmy wpisać ten temat w kontekst tego, o czym mówiliśmy do tej pory, tego głównego tematu, którym jest inkulturacja chrześcijaństwa w świecie helenistyczno-rzymskim czasów Nowego Testamentu. Przypomnę, że na początku mówiłem o sytuacji ekonomicznej, politycznej, historycznej tamtego świata, świata śródziemnomorskiego. Następnie relacjonowałem to, jakie gatunki literackie tego świata helenistyczno-rzymskiego znajdują odzwierciedlenie w księgach Nowego Testamentu. Mówiłem, jak żyło się ludziom w tamtym czasie, odpowiadając na takie pytanie, dlaczego chrześcijanie nie byli lubiani przez pogan w starożytnym świecie. Dzisiaj chciałbym właśnie zająć się tym tematem wpływu różnych kierunków filozoficznych tamtego świata na rodzące się chrześcijaństwo, a ostatni wykład za miesiąc, prawdopodobnie 21 czerwca, byłby na temat relacji pierwotnego chrześcijaństwa do religii świata grecko-rzymskiego, różnych religii. Wiemy, że był to świat politeistyczny. Mówi się dużo o tym, jak chrześcijaństwo wyrastało z judaizmu tamtego czasu, natomiast mało się mówi o tym, jaka była relacja pierwotnego chrześcijaństwa do tych religii, różnych religii świata greckiego, helenistycznego, rzymskiego, religii też świata egipskiego, więc o tym chcę powiedzieć za miesiąc. Ten temat wpływu filozofii na pierwotne chrześcijaństwo był bardzo intrygujący. Dzisiaj on trochę przygasł i mało się o tym pisze i mówi, ale myślę, że warto do niego wrócić. W drugiej połowie XIX wieku ten temat był taki bardzo, bardzo nośny i mniej więcej 100 lat nim naukowcy zajmowali się do II wojny światowej, do czasu II wojny światowej, badając te wpływy greckiej helenistycznej filozofii w trzech głównych kierunkach. Mianowicie badano wpływ idei filozofii platońskiej na autorów Nowego Testamentu, zwłaszcza na apostoła Pawła. Inni naukowcy twierdzili, że tutaj w księgach Nowego Testamentu bardzo wyraźnie widać myśl stoicką, filozofii stoickiej. Inni podkreślali, że tutaj wiele elementów z filozofii cyników znajduje się na kartach Nowego Testamentu. Inni podejrzewali Nowy Testament o duże wpływy epikureizmu, który był również bardzo mocną filozofią tamtego czasu. Jeszcze inni twierdzili, że bardzo duży wpływ na Nowy Testament miała filozofia żydowskiego filozofa Filona z Aleksandrii. Obecnie, po latach żywiołowej dyskusji, uważa się, że nie można stwierdzić bezpośredniego wpływu żadnego z kierunków filozoficznych tamtego czasu na autorów Nowego Testamentu. Taka jest konkluzja tych badań. Po co więc robić wykład na ten temat, skoro nie ma, naukowcy dowiedli tego, że bezpośredniego wpływu jakiegokolwiek kierunku filozoficznego na autorów Nowego Testamentu nie ma. Więc można by ten temat zamknąć w tym momencie, powiedzieć wystarczy. Otóż sprawa nie jest tak prosta. Nie zawsze wpływy są bezpośrednie. Na pewno jakieś wpływy filozofii grecko-helenistycznej na autorów Nowego Testamentu były i chciałbym wykazać, dlaczego były i w jaki sposób się przejawiały. Otóż filozofia na przełomie er była dobrze znana ludziom. Myślę, że lepiej była znana filozofia w tamtym czasie przeciętnym ludziom niż znana jest nam dzisiaj, jeżeli nie odbyliśmy studiów humanistycznych co najmniej, to filozofia jest nam obca. Natomiast wtedy w postaci spopularyzowanej filozofia docierała pod strzechy i by wyrobić sobie opinię na temat wpływu tych różnych kierunków filozoficznych na autorów Nowego Testamentu, to trzeba wejść na ten klimat i próbować zrozumieć, jak ludzie tamtego czasu rozumieli filozofię, czym była dla nich filozofia. Z definicji filozofia jest umiłowaniem mądrości. Dla ludzi tamtego czasu filozofia nie była tylko przedsięwzięciem takim czysto teoretycznym, ale wiązała się z odpowiedziami na bardzo ważne pytania co do sensu życia. Odpowiadała na pytania, na które nie odpowiadały religie tamtego świata. Należy przede wszystkim zauważyć, że ludzie tamtego czasu, zwłaszcza ludzie wykształceni, traktowali filozofię tak, jak my traktujemy dzisiaj religię. Co to znaczy? To znaczy, że, co już podkreślałem kilkakrotnie podczas moich wykładów, że religie świata grecko-rzymskiego były skoncentrowane na składaniu ofiar bóstwom. Świątynie bóstw starożytnych to były zwykle rzeźnie, gdzie odbywał się proceder zażynania zwierząt i składania ich w ofierze. Religie świata starożytnego opierały się na pilnowaniu procedury składania ofiar i nie zajmowały się, że tak powiem, sprawami duchowymi i moralnymi. W religii chodziło o to, żeby Bogu złożyć ofiarę i złożyć tę ofiarę zgodnie z rytuałem, zgodnie z procedurą, tak aby Boga nie obrazić. Natomiast te kompetencje, które my dzisiaj przypisujemy religii, były wtedy w kompetencjach filozofii. Ludzie uważali się za wyznawców takiego albo innego kierunku filozoficznego, tak jak my wierzymy, jesteśmy wyznawcami takiej, a nie innej religii. Filozofowie krytykowali bardzo mocno skostniałe wierzenia religijne, inspirowali nowe, twórcze adaptacje w religiach, krytykowali pobożność taką prywatną, skoncentrowaną tylko na składaniu ofiar. Jeszcze ważniejszą sprawą jest to, że i co może nas trochę szokować, że właśnie filozofia w tamtym czasie, a nie religia, zajmowała się określaniem moralnych zasad postępowania człowieka. Filozofowie w tamtym czasie byli kimś na podobieństwo kierowników duchowych, mistrzów duchowych, takimi guru, często byli kapelanami w dzisiejszym rozumieniu bogatych rodzin magnackich. Każda szkoła filozoficzna miała jasno określone zasady, w co należy wierzyć, w sensie zasad wyznawanych i jak należy żyć. Filozofowie żyli zwykle we wspólnotach wyznawców. inaczej niż kapłani, którzy mieli rodziny, którzy wracali do swoich rodzin po spełnieniu posługi kapłańskiej, powiedzmy przez tydzień świątyni. Kapłan wracał do swojej żony, do swoich dzieci. Natomiast filozofowie często zakładali szkoły, zakładali wspólnoty, razem w tych wspólnotach żyli. Takie szkoły, wspólnoty zajmowały się studiowaniem pism założycieli danego kierunku filozoficznego, komentowali te pisma. Założyciele tych kierunków filozoficznych byli przez nich darzeni dużym autorytetem. Myślano o nich często jako o ludziach wyjątkowych, świętych, a jeżeli jakiś założyciel filozofii poniósł śmierć w imię zasad propagowanych przez siebie, to uważano go za męczennika. Widzimy zatem, że szkoły filozoficzne tamtego czasu, okresu helenistyczno-rzymskiego, pełniły niektóre funkcje, które dzisiaj są w kompetencji religii. Osoba, która szukała zrozumienia rzeczywistości, swojego zagmatwanego losu albo porady duchowej czy pouczenia moralnego, nie udawała się do lokalnego sanktuarium, do kapłana, ale szła do filozofa, właśnie do filozofa. Dokonując pewnej przenośni, moglibyśmy powiedzieć, że w owym okresie to nie kapłani, ale filozofowie i poeci byli sumieniem narodów. Trzeba jednak jasno powiedzieć, że szkoły filozoficzne okresu helenistyczno-rzymskiego nie wypracowały i nie propagowały idei osobowego Boga. I to jest bardzo ważne. To znaczy, w tych szkołach filozoficznych nie było wiary w Boga takiego czy innego. To było propagowanie zasad szczęśliwego życia ludzkiego, samodoskonalenia się. Nie było tam idei Boga osobowego. Nie chodziło zatem w tych kierunkach filozoficznych o to, aby podać człowiekowi receptę na to, jak zbudować wspólnotę z bóstwem. Samodoskonalenie się. Przynależność do takiej czy innej szkoły filozoficznej miała na celu poznanie, zrozumienie rzeczywistości i kształtowanie się moralne, a nie pogłębienie wiary w bóstwo. Człowiek miał zbawić się sam poprzez oczyszczenie duszy, stąd kulty misteryjne w czasie starożytnym tak bardzo popularne. Obok sanktuariów istniały również religie misteryjne, które podawały stopnie wtajemniczenia, o tym będę mówił na ostatnim naszym wykładzie w czerwcu, ale zawsze chodziło o to, żeby podać człowiekowi drogę do szczęścia. Filozofowie bardzo chętnie, jak już wspomniałem, podejmowali krytykę religii, zwłaszcza pobożności prywatnej. Krytykowali to, że ludzie zbytnio antropomorfizują bóstwa. To znaczy przedstawiają bóstwa na podobieństwo człowieka, przypisują bóstwom ludzkie cechy. Krytykowali niemoralność mitologii starożytnych. Kiedy czytamy mitologię czy grecką, czy egipską, czy rzymską, to tam bóstwa walczą ze sobą, kopulują ze sobą, gniewają się na siebie. Ta ich moralność jest bardzo, bardzo wątpliwa. Filozofowie krytykowali taką doskonałość bóstwa. Co to za doskonałość? Filozofowie krytykowali także kulty misteryjne. I w kultach misteryjnych w religiach tamtego świata było wiele powodów, żeby je krytykować. Choćby kult Bachusa, czy greckiego odpowiednika Dionizosa. To były libacje polegające na piciu wina, więc Były słuszne racje, dla których filozofowie krytykowali te religie świata starożytnego, włączywszy w to również kulty misteryjne. Filozofowie mocno krytykowali politeizm. O tym też powiem więcej za miesiąc. To znaczy, mówili, jak to tylu bogów jest, ciągle do panteonu włącza się nowych bogów. Już trudno się połapać w to, w tym, ilu tych bogów jest, jakie są kompetencje bóstw. I wskutek tej krytyki filozofów na przełomie er zaczęto łączyć bóstwa o tych samych kompetencjach. Starano się zredukować liczbę bóstw w panteonach. Filozofowie mocno krytykowali również praktyki magiczne, które wtedy stanowiły część religii. Dzisiaj magia jest traktowana jako coś pozareligijne, okultystyczne. Natomiast w czasach przełomu er, w tym świecie śródziemnomorskim, praktyki magiczne były traktowane jako integralna część wyznawanej wiary. Filozofowie krytykowali również bardzo mocno kult ofiarniczy w świątyniach. To, że te świątynie funkcjonowały tak naprawdę jako rzeźnie przede wszystkim. Więc ta krytyka religii przez filozofów była czymś bardzo pozytywnym, bardzo stymulującym i w wielu miejscach filozofowie przyczynili się do tego, że te religie, powiedzmy, reformowały się wskutek tej krytyki. Prym w tej krytyce wiedli filozofowie stoiccy. Religijne inspiracje szkół filozoficznych okresu helenistyczno-rzymskiego widać najbardziej w neoplatonizmie. I tak naprawdę neoplatonizm to jest jedyna szkoła filozoficzna tamtego czasu, która dopuszczała, czy też posiadała w sobie, uczyła idei osobowego Boga. Inne filozofie, jak mówię, były filozofiami ateistycznymi. Może nie w sensie wykluczania istnienia bóstwa, ale w sensie nieinteresowania się bogami, raczej kładzenia akcentu na samodoskonalenie się człowieka. Więc neoplatonizm to jest jedyna taka filozofia religijna tamtego czasu. Przedstawiciele różnych szkół filozoficznych uważali, że ich życiowym powołaniem jest uczenie ludzi moralności. Moralność. W dziełach starożytnych filozofów znajdujemy szereg takich skodyfikowanych zaleceń, które przypominają trochę katalogi cnót i wad znajdowane w Nowym Testamencie. Tak zwane topoi, technicznie się to określa, czy choćby kodeksy domowe, które znajdujemy w listach świętego Pawła, w liście do Efezjan w rozdziałach od 4 do 6, w liście do Kolosan w rozdziale 3, w pierwszym liście do Tymoteusza w rozdziale 2, w liście do Tytusa w rozdziale 2, w pierwszym liście świętego Piotra w rozdziale 2. Więc tych pouczeń moralnych, tych katalogów cnót i wad jest wiele w literaturze filozoficznej tamtego czasu i podobne zestawy znajdują się również w pismach apostoła Pawła, czy też w innych pismach Nowego Testamentu, więc jakiś wpływ pośredni choćby na pewno był. Częstym sposobem literackiego formułowania moralnych wezwań stosowanych przez filozofów był tak zwany gatunek protreptyczny. Gatunek protreptyczny, to znaczy pokazujący, podający, jak konkretnie w konkretnych sytuacjach życiowych należy się zachować. I wielcy filozofowie, tacy jak Arystoteles czy Cyceron, byli jednocześnie moralistami, to znaczy pisali utwory w tym gatunku protreptycznym, w których uczyli, jak należy żyć, jak należy się zachować w konkretnych sytuacjach, jak ich dokonywać moralnych wyborów. Utwory tego typu, utwory pisane przez filozofów, były często takimi wezwaniami do nawrócenia, ale nie do nawrócenia w sensie wiary w Boga takiego czy innego, ale chodziło o nawrócenie na sposób myślenia danej szkoły filozoficznej i wstąpienie, przystąpienie do danego ruchu filozoficznego. Dużo wezwań typu protreptycznego znajdujemy także w Nowym Testamencie, zwłaszcza w liście świętego Pawła do Rzymian. Kolejnym rodzajem tych moralnych egzaltacji, moralnych wezwań w piśmiennictwie filozofów była tak zwana pareneza. Pareneza, pouczenie moralne i wezwanie moralne. I na kartach Nowego Testamentu mamy bardzo dużo również takich wezwań parenetycznych, które spokojnie można porównywać z wezwaniami parenetycznymi różnych szkół filozoficznych. Parenezy filozofów zawierały wyznawane przez nich i zalecane zasady postępowania, a także przestrogi, czego należy w życiu unikać, aby to życie szczęśliwie przeżyć. Autorzy Nowego Testamentu chętnie korzystali również z tych parenetycznych egzhortacji. Takim typowym przykładem pisma, w którym wiele tych egzhortacji się znajduje, jest pierwszy list świętego Pawła do Tesaloniczan, uchodzący, jak wiemy, za najstarsze pismo Nowego Testamentu. I ostatnim typem tych moralnych wezwań stosowanym przez filozofów helenistycznych, który znajduje odzwierciedlenie w księgach Nowego Testamentu, jest tak zwana diatryba. Był to gatunek moralizatorski, taki filozoficzno-literacki, który mógł przyjmować formę literacką takiego dialogu żywiołowego. Mógł to być również wykład, albo mogła być mowa, taki dyskurs wykładowy. Stosowano ten typ pouczeń, diatryby, w celach pedagogicznych, by zmotywować słuchaczy do tego, aby przyjęli punkt widzenia danej szkoły filozoficznej. Jak ta diatryba funkcjonowała? Otóż taki mówca w dialogu albo w mowie starał się najpierw przedstawić opinię oponentów, czyli przypomnieć im, jak oni tak naprawdę myślą, zdefiniować ich punkt widzenia, a następnie używał po kolei argumentów danej szkoły, które zbijały ten punkt widzenia. I w Nowym Testamencie również mamy wiele takich symptomów właśnie, przykładów diatryby, choćby w liście do Rzymian, w pierwszym liście do Koryntian, list świętego Jakuba, apostoła, to jest również taka typowa diatryba. Bardzo dużo tam z diatryby mamy. Wpływ nauczania filozofów na ludzi żyjących w cesarstwie rzymskim czasów Nowego Testamentu był, jak wspomniałem, wszechogarniający. Filozofia wstępowała pod strzechy. Nauczanie to nie zamykało się tylko do grona wyznawców danej szkoły filozoficznej, lecz miało charakter, powiedzielibyśmy dzisiejszym językiem, misyjny. Stąd też filozofowie chodzili, nauczali i filozofia docierała pod strzechy. Niektórzy filozofowie znajdowali uznanie u bogatych patronów i, jak wspominałem, byli takimi kapelanami ich rodzin. Inni, na przykład cynicy, nauczali na miejscach publicznych, w miastach, na rynkach, na agorach, na rogach ulic, w łaźniach, w gimnazjonach. Jeszcze inni przyjmowali zupełnie wędrowny styl życia. Więc ta misyjność nauczania filozofów sprawiała, że filozofia została w tamtym czasie mocno spopularyzowana i nauczanie różnych szkół filozoficznych było powszechnie znane. Podskórnie przenikało to filozoficzne myślenie wszystkie sfery życia, także życie religijne. Nie oznacza to oczywiście, że przeciętny, niewykształcony i niepiśmienny człowiek tamtego czasu, a wiemy, że analfabetyzm przekraczał 95%, więc ludzie to, co wiedzieli, większość ludzi to wiedzieli tylko ze słuchu, czyli się ze słuchu, z tego, co słyszeli. Więc nie oznacza to, że powiedzmy przeciętny człowiek znał niuanse teoretycznych zasad różnych szkół filozoficznych, ale widać, że w cywilizacji helenistyczno-rzymskiej tamtego czasu była tendencja zmierzająca do tworzenia pewnego takiego, co się technicznie określa, koine, takiego pakietu wiedzy filozoficznej znanej powszechnie obywatelom cesarstwa, bez znajomości tych zawiłości teoretycznych poszczególnych szkół filozoficznych. Jakiś taki syntetyczny pakiet, który miałby pomóc ludziom w tym, aby szczęśliwiej mogli przeżyć swoje życie. Nie wchodząc w dalsze szczegóły, trzeba powiedzieć, że ten wysoki stopień spopularyzowania nauczania filozofów pozwala nam domyślać się, że chrześcijanie, pierwsi chrześcijanie żyjący na terenie cesarstwa w czasach Nowego Testamentu nie mogli pozostawać całkowicie obojętni na to nauczanie filozofów. Rodzili się i dorastali w takim właśnie środowisku, nie żyli w zamkniętych enklawach. Wydaje się, że rodzące się chrześcijaństwo znalazło w tych nurtach filozoficznych istotną matrycę strukturalną. Matrycę strukturalną. Co przez to rozumiem? Otóż nie chodzi tu o paralelizm treści religijnych, bo jak już mówiłem, szkoły filozoficzne nie uczyły o Bogu. Tutaj chrześcijaństwo jest absolutnie oryginalne. Lecz chrześcijaństwo pierwotne wykorzystywało modus vivendi tych szkół filozoficznych, sposób ich życia, sposób nauczania, sposób wyrażania myśli, sposób organizowania wspólnot wczesnochrześcijańskich. Misyjność działalności pierwotnego kościoła również może być porównywana właśnie z misyjnością działania tych szkół filozoficznych tamtego czasu. Pierwsi chrześcijanie krzewili swoje nauczanie, wędrując podobnie jak filozofowie. W ramach chrześcijańskich wspólnot rozsianych na rozległych obszarach basenu Morza Śródziemnego funkcjonowały, jak wiemy, szkoły teologiczne wypracowujące specyficzny dla każdej z tych szkół sposób pojmowania i przeżywania wiary w Jezusa Chrystusa oraz określające moralne zasady ludzkiego życia. Badacze czasów Nowego Testamentu są zgodni zasadniczo, że za poszczególnymi księgami Nowego Testamentu stoją właśnie szkoły myśli wczesnochrześcijańskiej. Jest szkoła Pawłowa, zainspirowana i założona przez świętego Pawła z jego współpracowników, naśladowców, uczniów. Szkoła tak zwana Janowa i działająca wewnątrz wspólnoty janowej. Szkoła Mateuszowa, szkoła Piotrowa. Więc księgi Nowego Testamentu nie są produktem, nie wyszły spod ręki jednej osoby, jednego autora, ale właśnie są produktem szkół, efektem przeżywania wiary w Jezusa Chrystusa w typowy dla siebie sposób, różniący się troszeczkę od tego, powiedzmy, jak przeżywana była wiara w Jezusa Chrystusa we wspólnocie sąsiedniej, położonej gdzie indziej w świecie śródziemnomorskim. Więc te szkoły wczesnochrześcijańskie były wzorowane, myślę, w dużym stopniu organizacyjnie na sposobie funkcjonowania szkół filozoficznych w tamtym czasie. Dlaczego? Dlatego, że nie ma innej paraleli. Jeśli chodzi o religię świata starożytnego, to tego typu szkół nie było. Kapłani kształceni byli w ten sposób, że przyuczali się w rodzinach. Syn przyuczał się przy ojcu. Nie potrzeba było tego typu kształcenia. Więc organizacyjnie myślę, że że wczesne chrześcijaństwo zawdzięcza dużo tym szkołom filozoficznym. Natomiast intelektualnie, doktrynalnie, oprócz tych moralnych zagadnień, o których mówiłem, tutaj chrześcijaństwo jest absolutnie nowatorskie i oryginalne. Przejdźmy teraz do